Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Włączam się w to wasze seminarium ze swoją posługą, odpowiadając na takie zaproszenie, abyśmy razem w tym kolejnym dniu z pomocą łaski Bożej, światłem Ducha Świętego przeżyli to osobiste spotkanie. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. W naszych czasach sporo ludzie podróżują. Sami bardzo chętnie wyjeżdżamy tu i ówdzie. Wielu z nas zapewne przejeżdżało samochodem lub autobusem pod Alpami. Wspominamy być może to przeżycie przejazdu przez długi, kilkunastokilometrowy tunel. Korzystamy z takich komunikacyjnych ułatwień, bo chcemy szybciej dotrzeć do zaplanowanego celu podróży. My za niedługo może też będziemy mieć taki swój tunel, który elektryzuje umysły wielu ludzi i pewnie nam zazdroszczą, że pierwszy w Polsce tunel taki będzie koło nas. Tunele ułatwiają niewątpliwie przemieszczanie się ludzi między państwami, ułatwiają podróż przez góry. Tunele są więc bardzo praktyczne. Oszczędzamy czas, są niższe koszty transportu. Jest tylko jeden problem. Wielu ludzi w Europie zapomniało już o górach, o Alpach, o ich pięknie. Może nigdy nawet w tych górach nie byli. Nie znają wysiłku wspinania się, więcej nie czują nawet potrzeby, aby zobaczyć piękno tych wielkich gór. Wydają się, że znają Europę, ale widzą tylko tunele, autostrady, jednakowe stacje benzynowe, supermarkety, zatłoczone samochodami miasta. Podobnie może być z naszym życiem duchowym. Pędzimy wyznaczonymi, utartymi, dobrze znanymi nam ścieżkami. Z domu do pracy, z pracy do domu, czasem na zakupy. Cieszymy się z każdej zaoszczędzonej minuty. Biegamy w tunelu naszego życia, a umyka nam wspaniała rzeczywistość naszego chrześcijańskiego powołania do świętości. Co prawda, co niedzielę słyszymy wezwanie w Kościele w górę serca i odpowiadamy ochotnym sercem, wznosimy je do Pana. Ale jakoś chyba go nie rozumiemy i nie robi na nas to już wrażenia. Wezwanie do świętości zapisane jest w nas w trojaki sposób. Najpierw wynika ono z tego, że jesteśmy stworzeni przez Boga. Najświętszy Bóg jedyny, który ma w sobie istnienie, dzieli się nim z nami. Nasze istnienie, nasza godność osobista, nasze prawo do życia nie zostało nam nadane przez prawo ustanowione, ale zostaliśmy tak obdarowani przez Boga. Prawo ma obowiązek szanować to, co jest niezbywalne. Człowiek nie może zrzec się swej godności. Nawet jeżeli pijany leży w rowie, dalej jest człowiekiem. Wezwanie do świętości wynika więc z faktu naszego stworzenia przez Boga. Mówimy często z wyrzutem o kimś. Nie postępuje jak człowiek. I to już jest jakiś program postępowania. Postępować tak, jak postępuje człowiek. I można wskazać wielu ludzi niezwykle szlachetnych i dobrych, choć niewierzących, którzy potrafili zobaczyć to wezwanie do świętości zapisane w swej ludzkiej naturze. Z powodu grzechu pierworodnego, dziedziczonego przez każdego z ludzi, bardzo trudno jest nam postępować dobrze. Wynika to z zerwanej z Bogiem więzi. Ta sytuacja wywołała zbawczą ingerencję Boga w życie ludzi. Poprzez wcielenie Syna Bożego, Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie oraz zesłanie Ducha Świętego, miłosierny Bóg zmienił ludzką sytuację. Każdy z nas poprzez sakrament Chrztu Świętego stał się nowym stworzeniem. czyli uzyskał na nowo udział w życiu Trójcy Świętej. Człowiek został podniesiony do poziomu życia z Bogiem. Równocześnie Bóg w Trójcy Jedyny zniżył się do człowieka, aby się z nim zjednoczyć. To nowe stwarzanie człowieka zapoczątkowane przez Chrzest Święty pulsuje wewnątrz człowieka w jego strukturze duchowej. Ciało jest poddane upływowi czasu, niszczeje, cierpi, ale duch człowieka może przybliżać się do Boga, umacniać się w Bogu. Poprzez tą zbawczą interwencję Bożą, poprzez sakrament Chrztu Świętego człowiek został wezwany do świętości, czyli do przebywania z Bogiem. To Boże działanie w człowieku, przekształcenie wewnętrznej duchowej struktury człowieka umożliwia nam postępowanie nie tylko na sposób ludzki, ale i chrześcijański. Oczywiście Bóg interweniuje w życie człowieka i daje swoją łaskę, czyli siebie samego, także w innych sakramentach. Kolejnym motywem dążenia do świętości jest Boże miłosierdzie. Tak ujmuje to Jan Paweł II w encyklice Dives in Misericordia. O czym więc mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Mówi i nie przestaje mówić o Bogu Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości. Jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, które jest w świecie, które dotyka i osacza człowieka, które wdziera się również do jego serca i może go zatracić w piekle. Dlatego, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie, świętymi bądźmy. To wezwanie rozbrzmiewa jak echo wzywające nas do życia świętego. Oczywiście człowiek na tej drodze, którą chce podążać do Boga, drodze do świętości, upada. Wszyscy doświadczamy grzechu. Nie jest łatwo przyznać się do swoich grzechów. Dlatego tak wielu ludzi ma problem ze spowiedzią. Nie jest łatwo powracać znów do czegoś, o czym człowiek chce zapomnieć, co nie daje człowiekowi powodu do chluby. Wiemy, że są takie osoby, które chwalą się grzechem, które potrafią publicznie o swoich grzechach mówić, takich grzechach, które innych gorszą. Ale na pewno wtedy w takim człowieku panuje zły duch. Grzech człowiek stara się ukryć przed innymi. Dlatego tak ważna jest tajemnica spowiedzi. Kiedy Bóg przemówił do Adama w raju: Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się, bo jestem nagi. Adam nie chciał spojrzeć do Pana Boga, bo odczuwał skutki grzechu. Nosimy w sobie obraz Boży, który niestety każdy grzech rozmazuje i szpeci. Jednak pomimo tego, że upadamy i grzeszymy, Bóg o nas nie zapomina, bo nas w dalszym ciągu kocha. Dlatego dał nam wielki dar, jakim jest sumienie, poprzez które upomina się o nas. Sumienie, czyli ten wewnętrzny głos, sanktuarium człowieka, które mówi nam: to czyń, bo to jest dobre, tego nie czyń, bo to jest złe. Bóg nie chce nas zadręczać wtedy, kiedy sumienie upomina nas, że źle czynimy. Bóg mobilizować chce nas, abyśmy przemyśleli drogę, którą idziemy i to, co jest złego na tej drodze, abyśmy w porę z niej zawrócili, abyśmy poprawili to, co jest złe i nawrócili się. Problem tkwi w dostrzeganiu grzechu i nazywaniu go po imieniu. Szatan, wracając do raju, nie powiedział człowiekowi, że ten owoc jest zły, że ten owoc jest trujący, szkodliwy. Przeciwnie, mówi, że przecież nic się nie stanie, kiedy spożyjecie, bo ten owoc jest kuszący, on jest wspaniały. Nic złego wam się nie może stać. A więc pozytywnie i na dodatek jeszcze kusi człowieka, mówiąc, czy to prawda, że nie możecie jeść owoców z tego ogrodu, wiedząc dobrze, że mogli to czynić. Szatan próbuje zawsze zło przedstawić jako coś atrakcyjnego. Dlatego człowiek często temu ulega. Zamiast nazwać kradzież kradzieżą, mówi się, że się coś załatwiło albo skombinowało, albo umie się odnajdywać w tych czasach. Zamiast powiedzieć, że skłamałem, to że przemilczałem albo wymijająco odpowiedziałem. Zamiast powiedzieć, że zdradziłem kogoś, żonę na przykład, czy męża, mówi się, a to była taka przygoda, to była jakaś fascynacja, czy zwykły flirt. Skutecznie umacnia szatan człowieka w jego wyborze, w tym złym. Przypowieść o synu marnotrawnym mówi nam, że musi człowiek osiągnąć tego, co syn osiągnął, a więc dna, aby dopiero dostrzec, jak wiele stracił, odrzucając miłość ojca. I wtedy nastąpił dopiero w życiu syna marnotrawnego zwrot, kiedy uświadomił sobie, że dosięgnął dna. I wtedy poznał bolesną prawdę o sobie. Chcemy iść także na naszą pustynię. Na pewno taką pustynią jest właśnie seminarium, w którym uczestniczymy. Droga nawrócenia, która ma nas przyprowadzić do Boga. Droga ciała, ta, która charakteryzuje człowieka przed nawróceniem, opisana jest w liście do Galatów. Jest zaś rzeczą wiadomą, jakie uczynki rodzą się z ciała. Nierząd, nieczystość, wyuzdanie, bałwochwalstwo, czary, nienawiść, spory, zawiść, gniewy, pogoń za zaszczytami, niezgoda, rozłamy, zazdrość, pijaństwo, hulanki i tym podobne. Co do nich zapowiadam wam, jak to już zapowiedziałem, ci, którzy się takich rzeczy dopuszczają, Królestwa Bożego nie odziedziczą. I zachęca nas święty Paweł. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim cnotom nie ma prawa. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje z Jego namiętnościami i pożądaniami. Co się dzieje w życiu osoby wchodzącej na drogę pojednania, przebaczenia? Duch Święty dodaje odwagi, zachęca, poucza, ukazuje obecność Chrystusa w naszym życiu, inspiruje nas, wzbudza uczucie wdzięczności za wszelkie dobro i łaski, które stają się naszym udziałem. Daje nam uczucie należenia do Boga. Zły duch nie odpuszcza i wciąż będzie atakował taką osobę, która weszła na drogę nawrócenia. Chce, aby człowiek zwątpił w otrzymane od Boga łaski. Tylko ufność daje nam moc przeciwstawiania się złemu duchowi, który nie zrezygnuje z nas i z dostępu do nas, który wciąż będzie szukał okazji, aby odwrócić nas i zawrócić nas z drogi, na którą weszliśmy. Na drodze wiary możemy przeżywać duchowe pocieszenie albo duchowe strapienie. Duch Święty rodzi w naszych sercach poruszenia nazywane pocieszeniami, w przeciwieństwie do strapień, których źródłem jest zły duch. Ten drugi, którego tradycja chrześcijańska określa również mianem ducha przewrotnego, wpływa na nasze życie. I chociaż niektórzy chcieliby jego osobę włożyć pomiędzy stronice bajek i baśni, to dzieci z Fatimy, święci, a nade wszystko samo Słowo Boże, mówią coś zupełnie innego. On stale walczy o naszą duszę i chce mieć wpływ na nasze życie. Ostatecznie walczy o naszą wieczność. Jednak łaska Boga jest zawsze większa od Niego. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza w godzinie próby. Mówiąc o pocieszeniu i strapieniu duchowym, nie mam na uwadze jedynie emocjonalnych poruszeń serca, utożsamianych nieraz z działaniem Boga, czy też złego ducha, ale także wewnętrzne postawy, co teologia określa mianem doświadczenia duchowego. Święty Ignacy z Loyoli, prowadząc głębokie życie duchowe, ukazał cenną naukę na temat pocieszenia i strapienia duchowego, którą chciałbym pokrótce przywołać. Może ona pomóc nam, zwłaszcza w trudnych chwilach naszego życia, na przykład w chorobie, samotności, odrzuceniu czy niezrozumieniu przez innych, a także w doświadczeniu próby naszej wiary. Przywołane sytuacje stają się miejscami nie tylko bólu i cierpienia, ale również są przestrzenią uzdrowieńczego działania Boga. Rany naszego serca są szczególnym miejscem uzdrowienia Jego miłością. Przywołując ewangeliczne wydarzenie burzy na jeziorze, zauważmy, i to właśnie ta sytuacja poprowadziła apostołów do postawienia sobie ważnego pytania. Kim właściwie On jest, że nawet wichrom i wodzie rozkazuje, a są Mu posłuszne? Nasze życiowe burze mogą stać się dla nas okazją do głębszej relacji z Bogiem, większego oparcia się na Nim, naszego zbawienia. Nauka o pocieszeniu i strapieniu duchowym wypływała z konkretnego doświadczenia życia świętego Ignacego, z teologii oraz z jego miłości do Kościoła. W ćwiczeniach duchownych, zresztą jak sama nazwa owej książeczki na to wskazuje, przekazał wiele konkretnych rad i szczegółowych reguł dotyczących tego, jak się modlić oraz jak rozeznać duchowo odpowiednie stany w swoim życiu. Między innymi napisał w niej o pocieszeniu i strapieniu duchowym. Według niego w doświadczeniu pocieszenia człowiek rozpala się w miłości ku swemu Stwórcy i Panu, wskutek czego nie może już kochać żadnej rzeczy stworzonej na obliczu ziemi dla niej samej, tylko w Stwórcy wszystkich rzeczy. Pierwszym owocem duchowej pociechy jest więc według autora ćwiczeń duchowych wzrost w miłości do Boga. Drugim wewnętrzna wolność wobec dzieł stworzonych. Człowiek, który faktycznie nie tylko deklaratywnie kocha Boga ze wszystkich swoich sił, wolny jest od nieuporządkowanych przywiązań. Innymi słowy, nie ciągnie go do tego świata, do tego, co oferuje świat. Jest wolny od przywiązania do bogactwa, sławy, władzy, przyjemności, wygody, znaczenia w społeczeństwie. Jest niezależny od ludzkiej opinii, buduje zdrowe relacje z bliźnimi, nie przywiązuje się do nich, nie kocha w sposób zaborczy. Swoje serce oczyszcza tak, by Bóg mógł w nim w pełni zamieszkać. Jest otwarty na misję, którą powierza mu Bóg. Myśląc o swoim życiu, widzimy, jak nieraz trudno nam dać się poprowadzić w taki sposób przez Bożego Ducha. Ignacy z Loyoli, doświadczając strapienia duchowego, które po raz pierwszy świadomie zaczął przeżywać, wchodząc na drogę nawrócenia. Było to konsekwencją przegranej walki rycerskiej, złamanej nogi oraz przedłużającego się czasu rekonwalescencji. Zauważył rodzące się w nim zmienne wewnętrzne stany związane z czytaniem różnych książek. Gdy rozczytywał się w romansach rycerskich, doświadczał intensywnej, powierzchownej przyjemności, która trwała jednak bardzo krótko, a ostatecznie rodziła w nim smutek i pustkę duchową. Gdy po przełamaniu się podjął lekturę Pisma Świętego oraz żywotów świętych, zaczął smakować pociechę wewnętrzną, znacznie mniej intensywną niż wspomniana wcześniej przyjemność, ale za to trwającą dłużej i głębiej. Poszedł za tym wewnętrznym doświadczeniem. Zapragnął postępować jak święty Franciszek i inni święci, których historię poznawał. Doświadczenie duchowe prowadzące Ignacego do nawrócenia może i nam pomóc w naszym rozwoju duchowym. Ważne są pytania, które muszę sobie i Tobie postawić. Czym na co dzień karmię swoje serce? Jakimi treściami? To znaczy, jakie programy telewizyjne oglądam? Czego słucham? Co czytam? Czy ubogaca mnie to wewnętrznie? Czy też czuję duchową pustkę? Zewnętrznym przejawem pociechy duchowej dla świętego Ignacego, żołnierza walczącego o honor, aż do utraty nogi, była nie zewnętrzna i powierzchowna radość, ale dar łez. Przyczynami pojawiających się łez podczas modlitwy Ignacego były smutek płynący z powodu wcześniej popełnianych grzechów, współczucie dla męki Chrystusa oraz to, co moglibyśmy określić mianem czystej pobożności, kierującej go do większej służby i chwały Bogu. Płynące z jego oczu łzy nie oznaczały rezygnacji i pesymizmu. Nie były także wyrazem jakiegoś zadowolenia z siebie, ale oznaczały radość, której źródłem był sam Bóg. Pociecha duchowa, którą przeżywał, prowadziła go do wzrostu wiary, nadziei i miłości. Również nam Bóg ofiaruje pociechę duchową, abyśmy w chwilach pokus i prób nie ulegli zwątpieniu, ale stale Jemu ufali. Tak przecież sam Chrystus formował swoich uczniów, wobec których przemienił się na górze Tabor, by w godzinie próby ich wiara nie uległa zachwianiu. Każdy z nas otrzymał od Boga różne duchowe pociechy. Powracajmy często do tych chwil i zachowujmy je w pamięci naszych serc, nie po to, aby się nimi chwalić, ale by chwalić za nie Boga. Powracajmy więc często do radości i pokoju płynących z dobrze odprawionych rekolekcji, przeżytej pielgrzymki do Medjugorje, do czasu spotkań z Jezusem w modlitwie osobistej i wspólnotowej, do duchowych przeżyć z Jezusem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Przypominajmy sobie, czego wówczas doświadczyliśmy w sercu. Zachowujmy w pamięci serca chwilę radości związane z przebaczeniem grzechów w sakramencie spowiedzi świętej. Wspomnijmy chwilę, gdy kapłan udzielał nam komunię świętą. Powracajmy w myślach do wewnętrznej radości płynącej z dobrze wypełnionej służby wobec bliźnich, z sumiennie zrealizowanych obowiązków rodzinnych i zawodowych. Gdy karmimy się tymi małymi radościami, one z czasem poprowadzą nasze serca do głębszego doświadczenia duchowej pociechy. A czym jest duchowe strapienie? Przeciwieństwem pociechy duchowej dla świętego Ignacego jest stan strapienia. Na pierwszy rzut oka widać, iż znacznie szerzej omawia strapienie niż pociechę. Związane jest to z tym, że stan tej trudnej uchwycić i rozeznać duchowo. Strapienie możemy określić jako ciemność duszy, zakłócenie jej pokoju, poruszanie do rzeczy niskich i przyziemnych, niepokój z powodu różnych miotań i pokus, skłaniający człowieka do nieufności, utraty nadziei oraz miłości. W strapieniu człowiek doświadcza lenistwa, Jest duchowo letni i smutny, czuje się jakby odłączony od swojego Stwórcy i Pana. Tak opisuje ten stan święty Ignacy, pisząc w liście do jednej z sióstr zakonnych. W strapieniu nieprzyjaciel dręczy nas bez przerwy, wywołuje smutek, którego przyczyn zupełnie nie rozumiemy. Nie odczuwamy żadnej pobożności, ani w modlitwie, ani w kontemplacji, żadnego smaku i upodobania wewnętrznego w mówieniu i słuchaniu o rzeczach Bożych. Na tym jednak nie koniec, bo gdy nieprzyjaciel spostrzeże, że jesteśmy osłabieni i upokorzeni przez tego rodzaju przykre przeżycia, wówczas podsuwa nam myśl, że Bóg, nasz Pan, zupełnie o nas zapomniał. W takich chwilach zaczyna nam się wydawać, że jesteśmy daleko od Pana i że wszystko, co zrobiliśmy i chcielibyśmy jeszcze zrobić, nie ma żadnej wartości. W ten sposób nieprzyjaciel stara się doprowadzić nas do całkowitej utraty ufności. Zwróćmy uwagę, iż tak jak w pocieszeniu duchowym istniały dwa zasadnicze rodzaje przeżyć, żarliwość w miłości wobec Boga oraz wolność wobec wszystkich stworzeń, tak w strapieniu również istnieje dwoistość doświadczenia. Z jednej strony wierzący, przeżywając strapienie, czuje się jakby odłączony od Boga. Wyraża się to w postępującej niechęci do modlitwy, do Eucharystii, do sakramentu spowiedzi świętej, do jakichkolwiek rozmów o życiu duchowym. Zniechęcenie obejmuje nie tylko duszę, ale także inne sfery w człowieku. W strapieniu człowiek doświadcza niepokoju oraz braku radości. Jego wola jest jakby zdrętwiała, przeżywa silne poczucie winy. Z drugiej strony rodzi się w nim silny pociąg do rzeczy przyziemnych. Odżywają uśpione do tej pory żądze i namiętności. Opisując strapienie duchowe w nauczaniu świętego Ignacego, przypomnijmy inne postacie żyjące w bliskiej jedności z Bogiem, które doświadczyły podobnych stanów. Czyż skrajnego strapienia duchowego nie przeżywał Eliasz, gdy czuł się rozczarowany i zniechęcony? Zapragnął umrzeć, modlił się. Wielki już czas, o Panie, odbierz mi życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Podobny stan był udziałem proroka Jonasza. Bóg jednak wyprowadził Eliasza i Jonasza z tych trudnych doświadczeń. Powróćmy do naszego życia i zapytajmy się o nasze strapienia duchowe. Kiedyś być może przeżywaliśmy bliską jedność z Bogiem, bardziej odczuwalną. Teraz jakby wszystko wewnętrznie w nas zdrętwiało. Wiara ostygła, miłość stała się oschła i szorstka. Trudno także ufać. Niejako po omacku szukamy Boga. Chcemy opierać się na człowieku. Nie widzimy Boga jak wcześniej, nie czujemy Go, nie mamy żadnego smaku wewnętrznego. Cierpienie duchowe powiększa się także o doświadczenie cierpienia fizycznego, o samotność. Pustka wewnętrzna ogarnia coraz bardziej serce przeżywającego strapienie. Trudno określić, co może być przyczyną strapienia duchowego. Jedną z nich może być sam temperament człowieka. Dodatkowo podsycany trudnymi chwilami obecnymi w życiu, jak na przykład postępująca choroba. Inną przyczyną strapienia może być działanie szatana, który według świętego Franciszka Salezego jest prawdziwym siewcą strapienia. Szatan, podobnie jak kiedyś Jezusa na pustyni, tak i każdego z nas będzie kusić do zła. Będzie podsuwać pokusy uderzające najpierw w nasze zmysły. Trzecią przyczyną powodującą strapienie jest działanie Boga. Jest Jego przyzwolenie na to, by człowiek doświadczył takiego stanu. Rodzi się pytanie, dlaczego? Przywoływany mistrz duchowy święty Ignacy z Loyoli odpowiada na to pytanie szczegółowo. Przyjrzyjmy się i my bliżej jego rozważaniom. Po pierwsze, ponieważ jesteśmy oziębli, leniwi, niedbali w naszych ćwiczeniach duchowych. Przyczyną strapienia może być jakiś nasz wewnętrzny problem, którego nie chcemy dotknąć. by poddać go osądowi Słowa Bożego i pozwolić uleczyć. Na przykład stale chowamy urazę w sercu do osoby, która nas skrzywdziła. Nie potrafimy z głębi serca powierzyć Bogu bliskiej nam osoby. Stale wracamy do tego samego grzechu, przeżywamy brak doceniania czy też zrozumienia. Staramy się rozwiązywać problemy po swojemu, bez Boga. Nie modlimy się albo modlimy się powierzchownie. Po drugie, Bóg chce nas wypróbować, na ile nas stać i jak daleko postąpimy w Jego służbie i chwale, bez takiego odczuwalnego wsparcia, pocieszeń i wielkich łask, poucza święty Ignacy. Podobnie jak wobec Hioba czy apostołów, tak również wobec każdego z nas Bóg stosuje tę samą pedagogikę. Próbuje naszą wiarę. Odwołując się do naszego życia, moglibyśmy powiedzieć, że Bóg nie preferuje wychowania bezstresowego, ale uczy nas zaufania, zwłaszcza w chwilach trudnych. Nieraz chwile te wiążą się z przykrym odczuciem psychicznym. Pójście za Jezusem w takim doświadczeniu wyrażające się w woli człowieka, że chce być z Nim pomimo wszystko, jest niezwykle ważne. To w tych chwilach dokonuje się największy postęp duchowy. Bóg uczy nas sensowności i celowości takich doświadczeń pomimo przykrego odczucia psychicznego. I po trzecie, Bóg chce nam dać prawdziwe poznanie, że nie w naszej mocy jest zdobyć i zatrzymać wielką pobożność, silną miłość, łzy czy też inne pocieszenie duchowe, lecz to wszystko jest darem i łaską Boga, naszego Pana. Innymi słowy, uczy nas, że w życiu duchowym nic sobie nie bierzemy dla siebie, ale wszystko otrzymujemy, także i to, co rodzi strapienie. Nie powinniśmy się więc bać strapienia, przez które Bóg nas doświadcza, ponieważ dla tych, którzy wierzą, wszystko, także i strapienie, może posłużyć do duchowego wzrostu. Co robić więc w strapieniu? To kolejne ważne pytanie, na które odpowiada święty Ignacy. Nie wystarczy je przeczekać, ale należy podjąć odpowiednie działanie. Tradycja Kościoła i święci określili te działania mianem walki duchowej. Dokonuje się ona nieludzkimi siłami. Często naprężamy swoje duchowe mięśnie i chcemy sami przezwyciężyć złego i wówczas zawsze przegrywamy. Walka duchowa powinna dokonać się siłami Bożego Ducha. On jest potężniejszy od jakichkolwiek naszych słabości. Używając niedawno zasłyszanego porównania, które chciałbym przytoczyć, możemy skryć się za Bogiem jak za niedźwiedziem. On nas zawsze obroni. Święci nazywali Boga hetmanem, wodzem, który zwycięża w naszej duchowej walce. Powinniśmy spojrzeć z pewnego dystansu na przeżywany stan zwątpienia, by nie dać się zaślepić złym emocjom. Często szukamy przyczyn strapienia gdzieś zewnętrznie, oskarżając innych, także i Boga. Lubujemy się w wytykaniu innym wad. Przyczyny przeżywanego stanu de facto tkwią w nas samych. Po pierwsze, uczy święty Ignacy, w czasie strapienia nie robić żadnej zmiany, ale mocno i wytrwale stać przy dobrych, wcześniejszych postanowieniach. W stanie tym człowiek odczuwa silne impulsy wewnętrzne do dokonywania nagłych i szybkich zmian w życiu, bez głębszego zastanowienia się czy też radzenia się innych. Nie bez przyczyny nasze stare przysłowie mówi, co nagle to po diable. Warto pamiętać, że czas działania złego jest krótki, również krótki jest czas strapienia. Dlatego należy uzbroić się w cierpliwość. Konieczna staje się także prośba do Ducha Świętego o ten owoc. Po drugie, święty Ignacy radzi więcej się modlić, rzetelniej badać sumienie i do pewnego stopnia pomnażać praktyki pokutne. Przypomnijmy, iż Jezus uczył apostołów, by pewne złe duchy wyrzucać tylko modlitwą i postem. Wcześniej była mowa, aby uzbroić się w cierpliwość. Teraz Ignacy zachęca do zmiany postępowania na lepsze. Zwróćmy uwagę, iż w przywołanej wyżej regule pisze do pewnego stopnia, to znaczy zachęca, aby nie popadać w skrajności, które nie podobają się Bogu. Jego rady są wyważone. Umiarkowanie jest istotną cechą życia duchowego. Po trzecie, będący w okresie strapienia powinien sobie uświadomić, że Pan go zostawił na próbę o własnych siłach, by się opierał różnym poruszeniom i pokusom nieprzyjaciela. Może się bowiem oprzeć z pomocą Bożą, która go zawsze wspiera, chociaż tego wyraźnie nie odczuwa, bo Pan umniejszył mu jego duży zapał, wielką miłość i obfitość łaski, pozostawił mu jednak łaskę wystarczającą do zbawienia wiecznego. Bóg otwiera przed człowiekiem w tak trudnym doświadczeniu największy dar – zbawienie. Zobaczmy, o jaką stawkę idzie gra. O nasze zbawienie. Z jednej strony w drodze do wieczności winna nam nieustannie towarzyszyć wiara w stałą i niezmienną miłość Boga do każdego z nas. Z drugiej Bóg oczekuje od nas współpracy w otwarciu się na ten największy Jego dar. Święty Ignacy mówi, że zawsze możemy liczyć na wystarczającą łaskę Boga potrzebną do zbawienia. Amen. Chwała Panu. Bardzo dziękuję za uwagę. Powierzajmy to wszystko Panu Bogu. Owoce tych wszystkich konferencji, które już za wami są i te, które będą przed wami. Niech to wszystko służy wewnętrznemu rozwinięciu się, otwarciu serca na działanie przemieniającej łaski Bożej. Ze swej strony chciałbym bardzo pokornie was prosić tutaj, także podczas tych spotkań. Już kiedyś was prosiłem o modlitwę za księdza mojego przyjaciela, który wyzdrowiał. Już funkcjonuje, normalnie pełni posługę. A teraz w bardzo ciężkim stanie jest w szpitalu. Też mój serdeczny przyjaciel z Krakowa, ksiądz Jacek. Długo stawiali diagnozę. W końcu diagnoza została postawiona, że jest to chłoniak. Dość agresywną chemię zastosowano i cały czas trwa wewnętrzna walka jego. Jest przygotowany na śmierć, ale kto tylko może modli się, żeby jednak ten młody kapłan jeszcze służył Kościołowi Chrystusowemu, żeby z pomocą Bożą, a lekarze określili po pierwszej chemii, że stał się mały cud, dla nas wielki cud, więc dlatego, gdzie mogę, to proszę o modlitwę, żeby właśnie ksiądz Jacek jak najszybciej już po tej drugiej chemii, która przed nim będzie, nabierał sił i wracał do życia i do służby kapłańskiej. Za modlitwę z góry dziękuję. A teraz przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
Z duchem twoim.
Niech was błogosławi i chroni Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Bóg zapłać, księże. Bóg zapłać. Zapraszamy kolejny raz za 2 tygodnie. Myślę, że za tydzień też na Eucharystii się spotkamy. Chociaż cały ten czas będzie z nami ksiądz Szymon i na mszy świętej.